Zacznę od takiego rysunku, który większość z Was zna. Słynny jest ten rysunek. W wielu miejscach w Polsce był wystawiany.
W swoim wykonaniu?
Tak, tak. Zaraz będziemy opisywać. Ale to nie, to jest początek, tak? To jest tylko wstęp taki, bo nie o tym chciałem mówić, to jest tylko takie przypomnienie, żeby dojść do tego, o czym chcę mówić. Rysunek przedstawia człowieka.
Kobietę czy mężczyznę?
Człowieka. Człowieka, tak? Jeden rysunek przedstawia człowieka i drugi. Jeśli możemy sobie wyobrazić człowieka jako taką doniczkę, tak jak tu. I na tej doniczce, no proszę się nie śmiać, bo to jest dopiero początek. Na tej doniczce posadziliśmy drzewko. To jest drzewko liściaste, jakby ktoś nie zauważył. Drzewko liściaste ma to do siebie, że korzenie tego drzewka są bardzo rozłożyste. Na samym dole tej doniczki, każda doniczka ma takie dziurki, albo taki w ogóle dziurkę, żeby mogła czerpać wodę. Żeby to coś, co żyje na zewnątrz, mogło mieć wodę. To miejsce tutaj, na samym dole, to jest coś, co ojcowie nazywali nus, umysłem, albo mówi się o tym także jako o głębokiej jaźni, albo o obrazie Boga w człowieku, albo o wewnętrznym sanktuarium. Na samej górze tutaj, gdzie jest ta kreska, to jest świadomość. Czyli to, że słyszycie mnie, widzicie mnie, ja widzę was, że jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, to wszystko, co się zwiąże z tym poczuciem świadomości. Pod tym oczywiście są te wszystkie jeszcze podświadomości, nadświadomości, obok świadomości i wszystkie inne pokłady, których nie sposób zliczyć. Natomiast to, co jest istotne, czyli ta głęboka jaźń, to, co ojcowie także nazywali tym wewnętrznym sanktuarium, w którym przebywa sam Bóg, to jest dużo głębsze niż wszystkie te podświadomości, nadświadomości i cała ta reszta. To drzewko liściaste wyobraża tutaj jeden z form modlitwy, czyli jedną z form dojścia czy pobudzenia tej głębokiej jaźni, czyli dojścia do tego źródła. To drzewko liściaste oznacza modlitwę, którą w większości uczy się w kręgach katolickich, o której się mówi, tak zwaną medytację dyskursywną, czyli taką, która ma przedmiot. Te korzenie tutaj oznaczają, że wszystkie te rzeczy związane z człowiekiem, czyli uczucia, wyobraźnia, zdolność abstrahowania, pamięć, emocje, wola, to wszystko ma udział w tym zgłębianiu czy pobudzeniu, czy ma doprowadzić do pobudzenia tej głębokiej jaźni, czyli dojścia do źródła, bo tak będą mówili ojcowie. Dojścia do tego miejsca, w którym istnieje źródło wody żywej. Czyli wszystko tutaj, cały człowiek jest zaangażowany. Dobrze praktykowana taka forma też prowadzi do tego momentu zaczerpnięcia czy pobudzenia tej głębokiej jaźni. Z tej strony jest taki sam człowiek, ta sama doniczka, ta sama świadomość i te inne świadomości i ta sama głęboka jaźń, czyli umysł, ale różnica polega na tym, że na samej górze rośnie tutaj choinka, taka bożonarodzeniowa, która wyobraża tą formę modlitwy, której tutaj nauczamy. Różnica polega na tym, że ta choinka ma korzenie podłużne. Czyli wszystko, co w tej metodzie jest wykorzystane, tutaj stanowi przeszkodę. Czyli uczucia nie, emocje nie, wyobraźnia nie, pamięć nie, zdolność abstrahowania nie, wszystko nie. Tam to wszystko nie ma miejsca. Tu w środku tego korzenia jest słowo, czyli jest koncentracja, jest uważność. To wszystko prowadzi do tej głębokiej jaźni, czyli do miejsca, w którym mieszka sam Bóg. Cały ten proces to jest tylko jedna z form. Oczywiście to się dokonuje nie tylko w modlitwie, ale to się dokonuje w ogóle w życiu. Natomiast cały ten proces to określamy jako to, co się dzieje we wnętrzu każdego z nas. To jest ta nasza podróż wewnętrzna, czy dojście do tego doświadczenia wewnętrznego. Ostatnio miałem taką sesję dla nowicjatu dominikańskiego. To było jedno z trudniejszych wyzwań. Z tego względu, że nowicjat tam jest bardzo specyficzny w obecnym roku. Wszyscy są po studiach. Jest 3 doktorów. I jeden właśnie taki doktor filozofii zadał mi pytanie. I to pytanie mnie pobudziło do tego, o czym chcę wam powiedzieć. Mianowicie, że normalnie ten proces wewnętrznego poznania, czy nazwalibyśmy życia duchowego, on jest nazwany właśnie takim procesem poznawania Boga. Albo święty Benedykt powie o szukaniu Boga. W tym doświadczeniu tej modlitwy wszelkie poznanie intelektualne jest zawieszone. Czyli tam nie ma żadnego abstrahowania, żadnego zastanawiania się nad niczym. Tam jest tylko słowo, które ma wyostrzyć koncentrację, czyli zatrzymać na chwili obecnej, wprowadzić w obecność. Natomiast nie ma tam całej tej bazy takiej rozmyśleniowej, która jest taka charakterystyczna dla klasycznej metody medytacji, którą najczęściej się propaguje. Więc pytanie tego doktora filozofii było następujące. Jakie to jest poznanie? Jeśli to nie jest poznanie intelektualne, bo nie jest. Jeśli to nie jest poznanie intuicyjne, bo poznanie intuicyjne jest bardzo subiektywne, więc ono nie może być brane pod uwagę, bo to każdy ma różne rzeczy. Zresztą ojcowie to poznanie intuicyjne też mocno podważali, bo mówili o tym, że wszelkiego rodzaju wizje, wyobrażenia, wszystko to, co się dzieje w trakcie medytacji, nie ma najmniejszego znaczenia. Czyli wszelkie takie mówienie o tym, że ktoś miał wizję światła albo innego, albo anioła Bożego, to wszystko dla ojców nie miało najmniejszego znaczenia. Czyli jest podważenie poznania intuicyjnego. Więc pytanie było zasadnicze. Jeśli nie intelektualne i nie intuicyjne, no odrzucamy poznanie mistyczne, to jakie? No więc ja chciałem wam powiedzieć o poznaniu mistycznym. Dlatego, że podstawowy błąd jest taki, że poznanie mistyczne uznajemy za coś nierealnego. Że owszem, intelektualne to tak, bo jest takie, no jakby to powiedzieć, no bardziej ludzkie, intuicyjne, no czasami się zdarza, u kobiet szczególnie, że mają tak zwaną intuicję. Natomiast mistyczne, no nie wiemy. I tutaj dochodzimy do czegoś, co jest bardzo ważne. Mianowicie chodzi o jaźń, o tą głęboką jaźń. O to, co się dokonuje w tym procesie wewnętrznym. Czyli to pobudzenie tej jaźni głębokiej. Czyli to jest coś, co jest w zasadzie zasadnicze, jeśli chodzi o ten proces wewnętrzny. Ale nie jest to cel. Czyli chodzi także o to, żeby nie bać się przede wszystkim powiedzieć, że w naszym doświadczeniu duchowym czy wewnętrznym to poznanie Boga, czy to szukanie Boga jest poznaniem mistycznym. Jest czymś, co wykracza poza intelekt. To nie znaczy, że odrzuca intelekt. To znaczy, że uznaje jego granice. To znaczy, że w pewnym momencie to, co możesz poznać intelektualnie, jest niewystarczające. Że jest coś dalej. To nie oznacza wcale, że intuicja nie ma tam nic do powiedzenia, bo intuicja jest na wyposażeniu naszym. Natomiast też ma swoje granice. Natomiast to poznanie mistyczne jest poznaniem, którym to doświadczenie jaźni głębokiej no rozbłyska, czy jak to mówią ojcowie, po prostu się pojawia. To jest też coś takiego, żebyśmy zobaczyli, że tak jak widać na tym rysunku, ta jaźń głęboka, o której mówimy, czy jak powie Merton, moje drugie i prawdziwe ja, którym jest Bóg, to nie jest coś, co my po prostu mamy, tak jak nerki, wątrobę i inne organy. To nie jest tak, jak mamy jak silnik, jak samochód ma silnik. To nie jest coś takiego. To jest samo życie. To jest źródło życia. To się nie da określić na zasadzie czegoś, że my mamy to na wyposażeniu. To po prostu jest nasza istota. Merton w takiej książce, która jest, uważam, bardzo dobra, Doświadczenie wewnętrzne, mówi o głębokiej jaźni tak. Głęboka jaźń jest bowiem tą jaźnią, której nie można oszukać. Nikt też nie może nią manipulować, nawet szatan. Jest ona jak bardzo płochliwe, dzikie zwierzę, które nie pokazuje się nigdy, jeśli obca istota jest tuż obok, a wychodzi tylko wtedy, gdy wszędzie panuje idealny pokój. Wychodzi w milczeniu, kiedy nikt go nie niepokoi i jest sam. Nikt i nic nie może tej jaźni zwabić, ponieważ nie zwraca ona uwagi na żaden powab, z wyjątkiem boskiej wolności. I dalej, jaźń głęboka jest tak tajemnicza jak Bóg i tak jak On wymyka się wszelkiemu pojęciu, które stara się ją uchwycić, wziąć ją w posiadanie. Jest to życie, którego nie można traktować ani badać jako przedmiotu, ponieważ ono nie jest rzeczą. Nie ma pod słońcem żadnej mocy, łącznie z medytacją, która pozwoliłaby ją uchwycić czy namówić do wyjścia z ukrycia. Wszystko, co możemy uczynić za pomocą jakiejś duchowej dyscypliny, to stworzyć w obrębie siebie samych pewien rodzaj milczenia, pokory, dystansu, czystości serca i obojętności, które są pożądane, jeśli jaźń głęboka ma mieć możliwość w sposób nieśmiały, nieprzewidywalny zamanifestować swoją obecność. To jest jedno z kluczowych takich doświadczeń, z którym z Darkiem od jakiegoś czasu już prowadzimy takie rozmowy wewnętrzne. Mianowicie chodzi nam o to, że nie ma takiej techniki, która by zmusiła tą głęboką jaźń, czy jak to nazwiemy, do pobudzenia. Nawet medytacja nie jest tą techniką. Nie ma takiej... To jest tak jak życie, tak jak tu pisze Merton. Wszystko może uczynić, czyli łącznie z medytacją nie ma pod słońcem żadnej mocy, która pozwoli ją uchwycić albo namówić do wyjścia. To, co my możemy jedynie zrobić i co robimy w całym tym procesie wewnętrznym, to jest to, co tutaj jest napisane. Stwarzamy pewien rodzaj milczenia. To ojcowie nazywali hezychią, czyli tym momentem najpierw doświadczenia milczenia zewnętrznego, które jest początkiem, które prowadzi powoli do wyciszenia umysłu i do tego milczenia głębokiego. To jest jedynie to, ale nie to jest jeszcze tym pobudzeniem jaźni. To jest taki moment, który jest nieprzewidywalny. Nie wiem, kiedy się to stanie, ani jak się to stanie, dlatego że to jest życie. To nie jest żadna rzecz. To nie jest coś, co można kontemplować w sobie samym. Albo nie można się zachwycać. Są różne momenty, w których można być bardziej lub mniej świadomy tego pokładu, który jest w nas, czyli tej głębokiej jaźni, ale to nie jest jeszcze wszystko. Są tacy ludzie, którzy niestety zatrzymują się na pewnym etapie. Jest taki moment, w którym można się zachłysnąć jakimś wewnętrznym pokojem. Ale ten zwykły pokój wewnętrzny jeszcze nie wprowadza w to, co jest tą najgłębszą wolnością. To jest taki moment bardzo trudny, bo jest dobrze. Wtedy jest fajnie. I można się wtedy zatrzymać i powiedzieć, to już jest to. Wtedy się nie przejdzie dalej. To nie o to chodzi jeszcze. W chrześcijaństwie doświadczenie głębokiej jaźni jest odskocznią do świadomości Boga. Tak pisze Merton. Tak też mówią wszyscy ojcowie. Ojcowie nazywali ten pokład tutaj obrazem. To było związane z tym, że w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju jest opis, który mówi o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo. To jest znaczące dla ojców, zarówno greckich, jak i łacińskich, że obraz jest czymś, co jest niezbywalne w człowieku. To jest właśnie to. Umysł byśmy nazwali. Orygenes nazwie to człowiekiem wewnętrznym. Albo, no tak jak tutaj większość dzisiaj mówi się o głębokiej jaźni. Obraz jest, przynależy każdemu człowiekowi i jest niezbywalny. Natomiast to, co jest zbywalne, to jest podobieństwo. Czyli ta studnia. Można zatracić podobieństwo do tego obrazu. Czyli, tak jak ojcowie nazywali to, przybrać obraz człowieka ziemskiego. Czyli to są ludzie, którym ten wymiar, czy ta przestrzeń wewnętrzna ich nie interesuje. Tam się czasami pojawia, ale nie można tego w żaden sposób wyrzucić, ani powiedzieć, że możesz sobie powiedzieć, że tego nie uznajesz, ale obraz jest. Więc cały ten proces duchowy to jest ten moment, w którym człowiek staje się coraz bardziej podobny do obrazu, na który został stworzony. Czyli coraz bardziej odkrywa w sobie tą głęboką jaźń, w której mieszka sam Bóg. To jest ten taki coś, co nazywa się, co ojcowie często nazywali też zwierciadłem, w którym widzą, możesz zobaczyć Boga, który jest w tobie. To jest też moment, w którym możemy się bezpośrednio komunikować z tym bytem, który jest w nas, czyli z samym Bogiem. To jest to pobudzenie głębokiej jaźni. W wielu tekstach, szczególnie jak tu zaraz przytoczę Taulera, czy innych, czy Jana od Krzyża, jest pewien moment zatrzymania, w którym oni do końca nie są pewni. Nie wiedzą, jak to nazwać, bo w zasadzie to jest nienazywalne. Czy można utożsamić obraz z samym Bogiem? Czy to jest tylko odbicie? Merton powie, że to jest jeden z wyznaczników, który odróżnia mistycyzm chrześcijański od jakichkolwiek innych, w którym istnieje metafizyczna przepaść pomiędzy bytem Boga a bytem duszy. Że odbicie czy obraz nie jest samym Bogiem. Natomiast w samym doświadczeniu Taulera, czy na przykład Jana od Krzyża, jest takie zatrzymanie, w którym oni nie powiedzą tego, albo zatrzymają się i nie nazwą tego do końca. Tauler na przykład powie tak. I oto człowiek wraz ze wszystkimi swoimi władzami i duszą staje się jednym i wchodzi do świątyni, czyli do głębokiej jaźni, gdzie w pełni prawdy odnajduje Boga zamieszkującego tam i działającego. Zamieszkującego tam i działającego. W ten sposób zaczyna doświadczać Boga nie poprzez zasłonę zmysłów i umysłu, nie jako coś zrozumiałego czy przeczytanego, lecz smakuje go i raduje się nim jak czymś, co tryska z dna duszy, jak ze swego źródła czy też fontanny, co nie gromadzi się tam, bo fontanna jest lepsza niż zbiornik. Woda w zbiorniku traci świeżość i paruje, a źródło płynie, tryska, rozprzestrzenia się. Jest samo w sobie, nie czerpie znikąd, jest słodkie. Taulier pisze dalej. A potem otwiera dno duszy i głębię pragnienia na majestat chwały Boga i spogląda na Niego z wielkim i pokornym lękiem, unicestwiając samego siebie. Ten, kto przed Bogiem wyzuł się ze swej niejasnej i nieszczęsnej niewiedzy, teraz zaczyna rozumieć słowa Hioba, który powiedział: Duch przechodzi przeze mnie. a z tego przejścia ducha rodzi się w duszy wielkie wzburzenie. To jest też bardzo ważne, dlatego że najczęściej, jeśli się myśli o takich momentach, byśmy to nazwali przebudzenia duchowego, to myśli się o czymś, co jest takie fajne. Natomiast to jest fajne, ale to nie jest bezkolizyjne. To znaczy, że to wzburzenie, o którym tu pisze Tauler, jest elementem tego doświadczenia. A im bardziej owo przejście było czyste, prawdziwe, wolne od naturalnych wyrażeń, tym szybsze, silniejsze, skuteczniejsze, prawdziwsze i czystsze będzie działanie mające miejsce w duszy. Napór, który dokona w niej przewrotu. Jaśniejsze będzie także wiedza, którą człowiek blokował na ścieżce ku doskonałości. Pan nadejdzie jak blask, czy też błyskawica. To często ojcowie o tym mówili, że przyjdzie jak blask, czy jak błyskawica, że przyjdzie niespodziewanie. W zasadzie wszystkie teksty na Adwent nam o tym mówiły, że nie znamy tego momentu przyjścia. W chrześcijaństwie mówi się o tych trzech momentach przyjścia. Pierwsze przyjście, które czcimy w tajemnicy Bożego Narodzenia, to przyjście, które ojcowie nazywali takim właśnie doświadczeniem Boga w codzienności, czy tego błysku. Nazywali to też przyjściem w drugim człowieku, albo przyjściem w wydarzeniu. I czekając na te ostateczne przyjście. Ale bardzo często wszystkie te przyjścia wiązane są z takim wyobrażeniem błyskawicy czy błysku, czegoś niespodziewanego. Nie takiego, jakiego się spodziewamy. Napełni dno duszy światłem i zechce ustanowić siebie samego zasadą wszelkiego działania. Skoro tylko człowiek stanie się świadomy obecności Pana, musi, zdobywając się na całkowitą bierność, porzucić wszelką pracę. Chodzi tu o pracę wewnętrzną. W pobudzeniu tej jaźni głębokiej nie ma żadnego działania już ludzkiego. Tam, o ile na początku, nawet w tej formie medytacji, człowiek przygotowuje się do tego milczenia, czy wchodzi w to milczenie, czy pozwala się dotknąć temu milczeniu poprzez uważność, poprzez koncentrację, poprzez nieustanne powracanie. O tyle w pewnym momencie uświadomienia nie ma już żadnej pracy. Tam praca, każde działanie jest przeszkodą wtedy. Jest to ta czysta obecność, w której się przebywa. Jan od Krzyża będzie mówił o tym, że samo doświadczenie głębokiej jaźni nie jest jeszcze końcem. I samo pobudzenie głębokiej jaźni, czy nawet tego poczucia, byśmy to nazwali dzisiaj w ogóle przebudzenia duchowego, to nie jest jeszcze wszystko. Że za tym jeszcze stoi coś, co Jan od Krzyża nazwie nagą wiarą. Coś, co wyprowadza jeszcze dalej. I święty Jan od Krzyża będzie mówił tak. Szukaj go przez wiarę i miłość, nie zadowalając się żadną inną rzeczą i nie pragnąc niczego posiadać czy poznać poza tym, co musisz z konieczności. Te dwie cnoty są przewodnikami ślepego i zaprowadzą cię tam, dokąd nigdy byś dojść nie mogła, czyli do ukrycia, gdzie przebywa sam Bóg. Wiara bowiem to głębia tajemnic, jak to już powiedzieliśmy, jest ona jak nogi prowadzące duszę do Boga. Miłość zaś jest przewodniczką, która tam prowadzi. Jak byłem w Indiach, to jednego z takich mistrzów pytano o to, jakie są takie znaki, że człowiek postępuje w życiu wewnętrznym. No coś się z nim dzieje, na przykład, nie wiem, potrafi wstrzymać oddech na 12 godzin, albo zatrzyma bicie serca, albo nie, coś potrafi zmaterializować, albo coś. No jakie są takie znaki, nie? A on mówił, że takimi znakami są przede wszystkim jest miłość. Jest taka, to co w chrześcijaństwie nazywa się szerokością serca. Takim doświadczeniem nie mogę tego nazwać współczuciem, tylko takim cierpliwym wyrozumieniem. To jest jedna z pierwszych oznak. I to o tym będzie mówił też Jan Odkrzyżacki. To właśnie miłość jest tą przewodniczką. Ona prowadzi jeszcze dalej. Ale w tym pobudzeniu głębokiej jaźni, która przechodzi jak błyskawica i nie przechodzi bezkolizyjnie, jest moment, w którym wiara musi odegrać wielką rolę. Jan Odkrzyżacki nazwie to nagą wiarą. Dlatego, że tam nie ma już żadnych uzasadnień. Nie ma wiedzy. Nie ma teologii. Nie ma niczego, czego można się odnieść. Ta naga wiara to jest tylko przyjęcie. I dlatego Jan powie, to jest dopiero szczyt, na którym nie ma nic. Tam jest tylko to pozostanie z taką świadomością, czy ze wiarą w to, że to jest Bóg. Dusza więc jednym spojrzeniem widzi, czym jest Bóg w sobie i we wszystkich stworzeniach. Tak jak ten, komu otworzą bramy pałacu, spostrzega równocześnie majestat osoby będącej wewnątrz i to wszystko, co ona czyni. Mnie się wydaje, że to przebudzenie i spojrzenie duszy dzieje się w następujący sposób. Gdy dusza przebywa istotnie w Bogu, jak i wszystkie inne stworzenia, usuwa Bóg niektóre z licznych zasłon, jakie się przed nim rozciągały, by mogła ujrzeć, jakim on jest. I wtedy przyświeca i daje się widzieć, chociaż jeszcze trochę niewyraźnie, gdyż nie wszystkie zasłony zostały usunięte. Jego pełne łask oblicze, a ponieważ on swą mocą porusza wszystkie rzeczy, więc równocześnie z nim widzi dusza to, co on czyni i zdaje się jej, że się porusza w nich, że on się porusza w nich, a one w nim nieustannym ruchem. I dlatego odnosi wrażenie, że on się poruszył i zbudził, a przez niego ona jest poruszona i przebudzona. To jest święty Paweł, aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. Mówię to wszystko o tym, dlatego żeby przede wszystkim przekonać was, czy pobudzić was do tego, żeby nie kwestionować od razu, nie zaprzeczać pewnego poznania wewnętrznego, które można uznawać za nierealne, ale które jest obecne. Jeśli rzeczywiście wykluczymy poznanie mistyczne, czy jeśli rzeczywiście wykluczymy to pobudzenie głębokiej jaźni, które nie jest zarezerwowane dla nie wiadomo kogo, to się wszystko dokonuje. To jest za każdym razem, kiedy siadacie na poduszkę, za każdym razem, kiedy wracacie do obecności, kiedy jesteście bardziej uważni, kiedy macie taki moment przebłysku. To są te momenty, w którym głęboka jaźń się uaktywnia. Czy my mamy bardziej dostęp do tego, co jest w nas. To są te momenty. One nie są zarezerwowane dla nie wiadomo kogo i nie związane są z żadną techniką. Ani nie są związane z żadnym jakimś specjalnym procesem, przez który trzeba przejść. Są pewne, tak jak ojcowie mówili, są pewne ułatwienia na tej drodze. Czyli na przykład medytacja, czy intensywna medytacja, czy wejście w praktykę milczenia, czy uważność. To są momenty, które wyostrzają nas, czy pozwalają nam uciszyć się trochę, czy mieć jakiś większy dostęp do tego. Ale to nie jest warunek konieczny do tego, żeby mieć to doświadczenie, czy otworzyć się na to doświadczenie głębokiej jaźni. Jeśli mówimy o poznaniu Boga, to musimy mieć także świadomość tego, że oczywiście poznanie intelektualne jest ważne, bo między innymi bez poznania intelektualnego to doświadczenie wewnętrzne jest niemożliwe do zinterpretowania, a trzeba je zinterpretować dla siebie samego, tak czy inaczej. Ale trzeba uznać, że poznanie intelektualne ma granice, że nie wszystko da się wyjaśnić, nazwać, określić. Że poznanie intuicyjne też jest obecne, ale ono jest czymś bardzo subiektywnym i nie możemy na nim polegać. Bardzo często jak ludzie mnie o coś pytają, to ja się nie interesuje mnie to, co się dzieje w czasie medytacji. Nie mów mi o tym, co się dzieje w czasie medytacji z tobą. Albo to, co się dzieje w czasie, może tak, to, co się dzieje z tobą w czasie medytacji, jest mało istotne. To, co się ma zadziać z tobą, zadzieje się poza medytacją. Wtedy dopiero. Natomiast w czasie, kiedy ty siedzisz, to można robić różne rzeczy, siedząc na tej poduszce. I uwierzcie mi, naprawdę można robić różne rzeczy. I potem można te różne rzeczy opisywać. I nawet z tego książki powstają. Ale to nie jest istotne. Bo ta głęboka jaźń, czy to doświadczenie wewnętrzne. Ostatnio żeśmy byli w Gdańsku z Mikołajem i zrobiliśmy taki przewrót tam. Zrobiliśmy taki przewrót na Uniwersytecie Gdańskim. Zakwestionowaliśmy pojęcie duchowości. Ja osobiście wolę mówić o doświadczeniu wewnętrznym niż o duchowości, bo duchowość to jest takie pojęcie, które w zasadzie dla większości ludzi kojarzy się z czymś nierealnym albo z czymś na marginesie, albo takim, że duchowość to, wie ojciec, jak to jest tam, kościół to kościół, tam pomodlić się trzeba, ale real to jest real. No wie ojciec, jak to jest, nie trzeba ojcu mówić. No, także ogólne pojęcie duchowości jest tak. A z drugiej strony zawsze się zastanawiałem nad tym, jaki przedmiot jest tak zwanej teologii duchowości. Co ona bada? Czym ona się zajmuje naukowo? Nie? To jest taki... Naukowo zajmuje się czymś, co jest niepoznawalne w sposób naukowy. Ona może... Naukowo bada opisy, które same w sobie są tylko takie bardzo ułomne. To zaraz mi się kojarzy to, co bardzo lubię, ten ostatni taką anegdotę, którą czytaliśmy w jakimś podczas naszego obiadu. Jak jednemu z profesorów zadano pytanie, jak w sposób naukowy, laboratoryjnie sprawdzić, czy woda jest święcona. No macie dwie szklanki wody, jedna jest święcona, jedna nie. Jak to laboratoryjnie udowodnić, która jest święcona, która nie? Wiecie, jaka odpowiedź tego profesora? No bardzo prosto. Jeśli pokropisz zwykłą wodą szczura, to się nic z nim nie stanie. A jak pokropisz go święconą, to się przeżegna. Więc ta teologia duchowości to jest mniej więcej coś takiego jak kropienie szczura święconą wodą. Więc lepiej mówić o doświadczeniu wewnętrznym. Przynajmniej ja tak uważam. To jest moje osobiste, prywatne, nieobjawione zdanie. żeby mówić o doświadczeniu wewnętrznym. Czyli o czymś, co jest wpisane w naszą kondycję ludzką. To jest coś, co jest dostępne. To jest także coś, co jest dostępne każdemu, a nie tylko wybranym. Bo to jest też tak, że jak się bada tylko na zasadzie takiej właśnie świętych, opisy mistyków, to potem się robi takie wrażenie, że to tam, Jan od Krzyża może, ale nie my. Nie. To są specjalne warunki do tego potrzebne i w ogóle laboratoryjne. Natomiast to jest powszechne, doświadczenie wewnętrzne jest powszechne. Nie ma tutaj... I to jest jeszcze wam powiem jedną rzecz, która jest może zabrzmieć trochę dziwnie, ale tak jest. Ona nie jest zależne, to doświadczenie wewnętrzne nie jest zależne od tego, czy ktoś jest ochrzczony, czy nie jest ochrzczony. Bo każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Każdy człowiek jest stworzony. Więc obraz jest wpisany niezależnie od tego, czy ktoś jest ochrzczony, czy nie jest ochrzczony. To jest pytanie też o to, czy... W Gdańsku chyba znowu mi zadali to pytanie. W tym Gdańsku to tam mnie przewałkowali tak ostro. Czy łaska uświęcająca jest konieczna do medytacji? No jest czy nie?
Nie.
Nie. Bardzo dobra odpowiedź.
Dobra, to mam przecież z ciebie.
Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy.